Podcast Time Out w akademickim Radiu Luz. Cześć, ja nazywam się Igor Patrias i witam Was w kolejnym tygodniu playoffów NBA. Tam, gdzie koszykówka jest po prostu najlepsza, najciekawsza, najwięcej w niej się dzieje. Oczywiście co tydzień mecze stają się coraz bardziej zacięte, jako że i playoffy idą do przodu, przechodzimy z jednej rundy do następnej, a teraz jesteśmy mniej więcej na półmetku rundy drugiej. Jeżeli ktoś liczy, że część z tych serii dojdzie do 7 meczów, a no, na to wygląda, że niektóre z tych zmagań mogą być nawet seriami 7-meczowymi. Po pierwsze, to jest stwierdzenie, które powiem tutaj, mimo że powiedział je w dyskursie koszykarskim chyba już każdy po tym mijającym nam tygodniu, nigdy nie lekceważ serca mistrza. To jest coś, co my chyba słyszymy co roku, a co roku okazuje się to również prawdą w którymś momencie playoffów. Łapiemy się za głowę, że w sumie faktycznie ta drużyna z mistrzowskim pedigree, jak to mówią Amerykanie, potrafi dowieść, kiedy jest to najbardziej potrzebne. Tak też było w tym tygodniu w przypadku Denver Nuggets, którzy po szokującym starcie serii z Minnesota Timberwolves, kiedy tracili już 2 mecze, było 0-2, wygrali 3 następne mecze z rzędu. No i co chyba najważniejsze, to fakt, że Nikola Jokić jest nie do zatrzymania, kiedy jest w tej swojej najlepszej formie. 40 punktów, 7 zbiórek, 13 asyst, a to wszystko bez ani jednej straty. Praktycznie rozstrzygnął mecz w trzeciej kwarcie, biorąc na siebie punktowanie, biorąc te najważniejsze rzuty w najważniejszych momentach, no i pokazał swoim kolegom, jak to jest być tym najlepszym graczem na świecie, jak to zresztą później po meczu określił go Anthony Edwards. To wszystko określił jeszcze kilkoma highlightami, pokazując nawet swój sneaky atletyzm w pewnym momencie z takim ciekawym wsadem, który zrobił już drugie spotkanie z rzędu, no i fantastycznym dream shake'iem nad Rudy Gobertem. Genialną pracą stóp zgubił obrońcę i był w stanie wypracować sobie rzut. Chciałbym tutaj podkreślić, że Gobert jest bardzo dobrym obrońcą. I może mówię tutaj coś oczywistego, ale już zacząłem widywać różnego rodzaju hot take'i w internecie, jakoby to Rudy Gobert nie zasługiwał na statuetkę obrońcy roku, jak to zresztą ma praktycznie co sezon miejsce w przypadku Francuza. Ludzie mówią, że skoro nie jest on w stanie upilnować Nikoli Jokicia, no to po prostu nie powinien być tym najlepszym obrońcą w lidze. Haczyk jednak polega na tym, że nikt nie potrafi opanować Nikoli Jokicia, nikt nie potrafi go zatrzymać. A bez Goberta Minnesota była tak naprawdę bezradna. Rudy był naprawdę niezły w tym spotkaniu. 18 punktów, 4 stoki, no i najlepsze w drużynie tylko minus 2 na boisku. A tak naprawdę ten line-up z Rudym Gobertem i Nazem Reedem jako jedyny miał sens przeciwko ofensywie Nuggets. Reszta broni w arsenale tej drużyny po prostu się nie sprawdzała na drużynę z Colorado. Zawiódł zdecydowanie Anthony Edwards, który rozegrał chyba pierwszy faktycznie słaby mecz w tych playoffach. Ze skutecznością 5-15 z gry i jedynie 18 punktami. Ofensywa Nuggets znów wygląda nie do złamania. Znów wygląda jak ta broń z zeszłego sezonu, na którą nikt nie miał żadnej odpowiedzi. A dużą zasługę ma tutaj oczywiście Nikola Jokić, który na te najwyższe obroty, kiedy tylko sytuacja tego wymagała. Jednak też tutaj warto wspomnieć o pewnego rodzaju dostosowaniach i zmianach taktycznych, które zastosował trener Malone. No i między innymi już tutaj omawiane kiedyś point Gordon, czyli granie więcej Aaronem Gordonem na piłce i niedopuszczanie do tego, żeby Minnesota pozostawiała Rudiego Goberta na Aaronie Gordonie, tak żeby on mógł swobodnie odchodzić od tego swojego matchupu i pomagać Karlowi Antonowi Townsowi albo Nazowi Reedowi, którzy akurat kryją Nikolę Jokicia, przez co tak naprawdę Serb musiał się mierzyć z dwoma wielkimi ciałami, dwoma wielkimi zawodnikami naprzeciwko siebie. To wyglądało po prostu kiepsko, dlatego odpowiedzią na to okazało się być danie piłki w ręce Gordona częściej, który, jak wiemy, po zeszłorocznych finałach potrafi z niej zrobić dobry użytek i kiedy sytuacja tego wymaga, wziąć na plecy mniejszego obrońcę, znaleźć otwartych strzelców na obwodzie lub podać do rolującego Nikoli Jokicia. Także naprawdę Nuggets pokazali wszystkim, że dalej trzeba o nich myśleć w kategorii faworytów, nie tylko jeśli chodzi o konferencję zachodnią, ale też całą ligę. Następnie na tapet należy wziąć serię New York Knicks, Indiana Pacers, która zmieniła się właściwie w takie starcie ognia i wody. Z jednej strony mamy New York Knicks grających najwolniejszą, najbardziej taką brudną, powolną koszykówkę, a z drugiej strony wiecznie biegających, najszybszych, najlepszych w tym sezonie w ofensywie Pacers. No i niesamowite jest to, że kilka dni temu mieliśmy 121-89 dla Pacers i to oni wyrównali serię, mieliśmy 2-2, szybkie tempo, fantastyczna skuteczność za 3, dobra obrona, tak naprawdę całkowicie zniwelowali Jalena Brunsona, umieszczając na nim Arona Nismitha, który znacznie sobie lepiej poradził z tym zadaniem w obronie niż Andrew Nembhard, który wcześniej był delegowany do bronienia gwiazdy New York Knicks. Natomiast sytuacja całkowicie obróciła się wręcz o 180 stopni zaledwie dwa dni później, ponieważ wtedy mecz padł łupem Knicks, którzy zwyciężyli bliźniaczym wręcz wynikiem 121-91. No i tutaj też mamy adjustment od trenera Thibodeau, który chce pokazać, że wcale nie jest takim zatwardziałym trenerem koszykówki, jak to niektórzy go malują i też potrafi dokonywać zmian. Tutaj wrzucił Deuce'a McBride'a do swojej startującej piątki, co zapewniło lepszy spacing, więcej przestrzeni dla Jalena Brunsona, który był wspaniały w tym meczu. 44 punkty. No i to właśnie wielki Brunson, ta zmiana w starting five, a także 20 ofensywnych zbiórek Knicks, z czego 12 padło ofiarą samego Josha Harta i Isaiah Hartensteina. To im dało zwycięstwo, więc to jest niesamowite, że po dwóch bardzo bliskich i zaciętych meczach mieliśmy dwa blowouty, a każdy z nich dokonany przez poszczególną drużynę przy wykorzystaniu tej jej szczególnego, charakterystycznego stylu koszykówki. Jest to bardzo ciekawa seria, dwóch całkowitych wręcz można by powiedzieć przeciwności. No i tutaj rodzą się pytania, czy Knicks pomimo serii kontuzji dadzą radę przejść Indianę? No ja bym musiał przyznać, że po tym meczu, jak Indiana wyrównała serię i to w tak przekonujący sposób, wygrywając 30 punktami, tak naprawdę pomyślałem, że w świetle kontuzji Nowego Jorku Pacers prawdopodobnie przejdą tą serię. Natomiast Knicks po raz kolejny pokazują, że są właściwie niezatapialni w tym sezonie, bo jakakolwiek plaga kontuzji by im się nie przytrafiła, to oni są niesamowicie twardą drużyną i są w stanie znaleźć sposób na swojego przeciwnika zaledwie parę dni później i w zupełnie innym stylu zagrać to spotkanie, tym razem wyszarpać zwycięstwo w tak efektowny sposób. Także jest to bardzo ciekawa seria. Zobaczymy, czy kolejne mecze to również będą blowouty dla jednej z ekip, czy jednak zobaczymy trochę bardziej koszykówkę na styku, jak to miało miejsce na początku zmagań tych dwóch drużyn. No i zobaczymy, miejmy nadzieję na 7-meczową serię. To tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o nasze omówienie playoffowych serii, jako że nagrywam ten odcinek podcastu w środę. Nie wiem jeszcze, jak potoczą się serię OKC versus Dallas Mavericks i Boston Celtics Cleveland Cavaliers. Chciałbym tutaj zostawić furtkę otwartą na omówienie tych poszczególnych meczów za tydzień. Natomiast przejdźmy do kolejnych wydarzeń, bo w świecie koszykówki oprócz samych playoffów dzieje się nadal bardzo dużo. Loteria draftu miała miejsce, czyli ta jedna magiczna noc, kiedy wszystkie drużyny, które w playoffach nie grają, mogą trzymać bardzo mocno kciuki, żeby ich wybór w drafcie był tym najwyższym. No i zdecydowanie najmocniej trzymał kciuki chyba general manager Atlanty Hawks, którzy w nieprawdopodobnych okolicznościach zdobywają pierwszy wybór draftu, mając na to 3% szans przed samym dniem loterii. To jest wręcz niezwykła historia i tak naprawdę jedynym przypadkiem, w którym drużyna miała mniejsze szanse na wybór w numer 1 w drafcie, a i tak go zgarnęło, to było Orlando Magic w roku 91, kiedy to ostatecznie z wyborem pierwszym sięgnęli po Shaquilla O'Neala. Także włodarze Hawks muszą być zachwyceni i już zacierać ręce na draft, który jednocześnie nie jest uznawany za najmocniejszy, ale może kryć w sobie kilka perełek. Po raz pierwszy w tym roku draft odbędzie się w dwa dni, konkretnie 27 i 28 czerwca. Liga tłumaczy tę decyzję próbą uniknięcia sytuacji takich jak kiedy to Nikola Jokić został wybrany w trakcie drugiej rundy, gdzie leciała reklama Taco Bella i nikt nie mógł zobaczyć, jak przyszły trzykrotny MVP ligi, jeden z najlepszych koszykarzy swojego pokolenia został wybrany w drafcie, także jest tutaj taka próba rzucenia spotlightu na tych graczy z drugiej rundy, którym też prawdopodobnie należy się uwaga i wszelkiego rodzaju honory. Atlanta w świetle zdobycia pierwszego wyboru powinna tak naprawdę przemyśleć, czy chcą na pewno zachowywać duet Trae Young i DeJounte Murray, o którym to było głośno przez całą drugą połowę sezonu, czy tutaj tak naprawdę dojdzie do rozdzielenia tej dwójki. No oni sięgnęli po Murraya w dosyć dramatycznych okolicznościach, kiedy to po dojściu do finałów konferencji wschodniej nie udało się powtórzyć już tego sukcesu za czasu panowania Trae'a Younga. No i musieli wzmocnić jakoś ten skład, sięgnąć po jakąś gwiazdę. Tym zbawcą miał być DeJounte Murray, który jednak okazał się nie łatać tych problemów w defensywie na obwodzie, którym tak bardzo próbowali zaradzić Hawks. No i tak naprawdę ten duet nie działał. Znacznie lepiej Hawks grali, kiedy tylko jeden z dwójki Young Murray był na boisku. Także myślę, że jest ogromna szansa, że nie zobaczymy ich już jako duetu w przyszłym sezonie. Drugi wybór przypadł beznadziejnym Washington Wizards, którzy byli jedną z gorszych ekip w zeszłym sezonie. Moim zdaniem tą najgorszą, bo Detroit Pistons przynajmniej grali z jakimkolwiek zaangażowaniem w tej drugiej połowie sezonu, czego nie można było powiedzieć o Washington Wizards. Ze światowej klasy Stadpaderem, Kylem Kuzmą i Jordanem Poolem, który jest cieniem samego siebie. Wizards mogą się tutaj pokusić na przykład, żeby sięgnąć po Alexa Sara czy innego z takich nieoszlifowanych diamentów tego draftu i poczekać parę lat, aż rozwinie się on, rozwinie się Bilal Coulibaly i kilka innych talentów chowanych gdzieś w odmętach Waszyngtonu. Po trzeci wybór z kolei sięgnęło Houston Rockets. Dzięki pikowi Brooklyn Nets, który jest im należny jeszcze z czasów wymiany po Jamesa Hardena, mogą oni próbować skonstruować wymianę, by wzmocnić i tak dobrze rokujący w tym sezonie zespół, albo celować wzmocnienia na obwodzie, czy też skrzydle takich jak Reed Shepard albo Zachary Risashay. No i zobaczymy, jaką taktykę pobierze Houston Rockets. To tyle, jeśli chodzi o loterię, bo nie chciałbym tutaj się jakoś za bardzo rozwodzić. Na pewno więcej o samych prospektach i widokach każdej z drużyn osobno będziemy rozmawiać już bliżej samego draftu. No i na koniec kilka informacji związanych z naszymi kadrowiczami. Jak wszyscy wiemy, już w to lato będzie mieć miejsce najpierw turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, w których Polska ma jeszcze szansę zagrać. Może uda nam się pojechać i walczyć o medale na Igrzyskach w roku 2024. Do tego jeszcze jednak długa droga. Warto jednak przy tym mówić o naszych graczach, o zawodnikach grających z orzełkiem na piersi, a jednym z nich jest Igor Milicic Junior, czyli syn naszego trenera kosz kadry. On po dwóch sezonach opuszczał uczelnię Charlotte i przenosi się do Tennessee, wracając do tej jednej z najlepszych ekip w NCAA. Cała historia Igora w lidze akademickiej Stanów Zjednoczonych jest dosyć ciekawa. W pierwszym sezonie został on zarekrutowany przez University of Virginia, ale całkowicie odbił się od tej szkoły, nigdy nie zagrał w Starting Five, nie notował zbyt dobrych statystyk, no i postanowił przenieść się do znacznie słabszego Charlotte, gdzie też presja była na nim znacznie mniejsza. Tam szlifował swoje umiejętności, znacznie się rozwinął, no i w ostatnim sezonie w Charlotte notował 13 punktów i 8 zbiórek i był jednym z liderów swojego zespołu. No i teraz przenosi się do Tennessee, zespół, który w tym sezonie dotarł do Elite Eight w March Madness i jest zdecydowanie gra na tych salonach, jeśli chodzi o NCAA. Także tutaj przede wszystkim pojawia się pytanie, czy Igor Milicic Jr. ma szansę na NBA. Większość naszych ekspertów czy scoutów była zgodna, że tutaj może być z tym problem. Ja jednak zachowuję ostrożny optymizm, bo Igor Milicic Jr. naprawdę ma różnego rodzaju atuty, które są potrzebne we współczesnej koszykówce. Jest on długim skrzydłowym z rzutem za trzy i pewnego rodzaju atletyzmem, czyli właściwie stanowi modelowy przykład na swojej pozycji. Mógłby grać na trójce, mógłby grać na czwórce, mógłby rozciągać grę. Przy odrobinie szczęścia może nawet dobrze bronić. Także jeśli on w tym Tennessee stanie się ważną postacią swojej rotacji, a ta drużyna zajdzie daleko w przyszłorocznej odsłonie March Madness, to myślę, że jest jakaś szansa na to, żeby Igor Milicic Jr. do NBA trafił, a nawet jeśli nie, to liczę na dobrą i owocną karierę w Europie lub gdziekolwiek tylko Igor będzie chciał. Innym zawodnikiem, który niespodziewanie został połączony z Polską, jest Malcolm Brogdon, o którym już jakiś czas temu się mówiło, że ma polską żonę. Jest może jakaś tam możliwość, że kiedyś o polskie obywatelstwo wystąpi. Stało się tak już niedawno, jak informuje Onet. Właśnie Malcolm Brogdon po rozmowach z Kosz Kadrą zdecydował się na złożenie wniosku o polskie obywatelstwo. Podobno włodarze PZ Kosz chcą go już na Eurobaskecie w przyszłym roku. No tutaj wiadomo, jak to bywa z optymizmem naszych deputowanych i że on czasem może być dosyć chybiony. Może jednak jest szansa, że Malcolma Brogdona zobaczymy w biało-czerwonych barwach. W tym sezonie lideruje on nieopierzonym Portland Trail Blazers, nadal jest jednak solidnym zawodnikiem i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie zobaczymy go w może nieco zredukowanej roli, ale już w zespole z pewnymi aspiracjami. Minął kolejny tydzień playoffów, bardzo się cieszę, że słuchaliście tego odcinku Time Out, no i w przyszłym tygodniu już będziemy rozpakowywać najświeższe wiadomości z finałów konferencji, czyli zbliżamy się wielkimi krokami do tych ostatnich momentów playoffów, które zwykle są najbardziej ekscytujące, no i naprawdę muszę wam powiedzieć, że ten sezon jest świetny. Od kilku lat nie pamiętam tak dobrych playoffów i mam ogromną nadzieję, że im bliżej finałów ten poziom jeszcze będzie tylko wzrastał. Tak naprawdę te ostatnie cztery drużyny to już powinny być same świetne zespoły, które zaprezentują kawał dobrej koszykówki. No i czy to będzie Nikola Jokić, czy może Shai Gilgeous-Alexander, czy może Luka Doncic, Jason Tatum, Jalen Brunson, ktokolwiek z tych najlepszych koszykarzy świata, myślę, że zobaczymy świetne indywidualne występy, knucie trenerów, którzy będą układali plan na każdy kolejny mecz, no i tą wzrastającą, buzującą atmosferę playoffów. Także ja pragnę się z wami pożegnać, no i słyszymy się w następnym tygodniu.